Salon artystyczny.
Iwona Borawska i Andrzej Żak witają serdecznie dziś w salonie artystycznym Przygody Remusa i Złota Rybka przed 40, czyli o inscenizację epopei kaszubskiej Aleksandra Majkowskiego w Teatrze Miejskim w Gdyni oraz i to już za moment o absolutnie autorskim spektaklu Magdaleny Bochan-Jachimek. Magdalena Bochan-Jachimek, aktorka, reżyserka, ale chyba debiutantka jako autorka dramatu, co?
Tak, debiutantka, bo tym razem napisałam sobie tekst sama, bo sobie wymyśliłam spektakl i stwierdziłam, że tak postanowiłam od początku do końca sama go zrobić. Nawet miałam sama plakat robić, ale potem już jak... To już stwierdziłam, że jednak nie róbmy tego, że tak powiem, oczom ludzi i tu się poddałam. Ale tak, pierwszy raz napisałam coś, co będzie wystawiane na scenie. O, tak.
No dobrze, skąd pomysł? I co to za tekst i o czym to jest?
Sam tytuł, czyli Złota Rybka przed 40, jakby dużo mówi. Złota Rybka, czyli spełnianie marzeń przed 40, żeby nikt nie myślał, że bajka. I no, taka jest prawda, że mój PESEL mówi to, co mówi. I...
Ale wiesz, Magda, przed 40 to jeszcze wszystkie marzenia się spełniają. Po 40 bywa troszeczkę gorzej, ale nie do końca. Ale dopiero po 55 latach, tak, mogę powiedzieć o sobie, są takie marzenia, które... utknęły gdzieś i nie można w żaden sposób ich wyrwać z tymi korzeniami, bo one zakorzeniły się gdzieś tam.
Znaczy, wiesz co, ja myślę, że, bo ja to też nie jest tak, że to są takie marzenia, nie wiem, w stylu dostania Oscara, bo to nie chodzi o takie. Ja zauważyłam, że ludzie ogólnie odpuszczają swoje takie drobne nawet życzenia pod tytułem, nie wiem, kiedyś obejrzę Barcelonę na żywo. Nie wiem, faceci w moim wieku, powiedzmy, kiedyś obejrzenie Barcelony na żywo było właśnie marzeniem w stylu dostanę Oscara. Obecnie to jest naprawdę realizowalne i wcale nie jest takie drogie, a znam paru gości, którzy mimo wszystko tego nie zrobili. Chociaż to było ich dziecięce marzenie. A teraz no, bo po co, bo to nie ma czasu. Bo to... a ja doszłam do tego, że te wszystkie takie drobne rzeczy trzeba też w jakiś sposób realizować. Akurat tutaj poszłam w realizację moich marzeń scenicznych. Ja działam w teatrze tak zwanym nurcie niezależnym. Czyli, że tak powiem, robię teatr niezależnie od kasy, pieniędzy i miejsca. I sobie pomyślałam, że skoro działam w tym nurcie niezależnym, to ja sobie mogę zrobić, co mi się żywnie podoba. I stwierdziłam, że skorzystam z tego i dlatego ten monodram. Plus, wiecie, każdy sobie radzi z kryzysem wieku średniego jak może. Ja sobie wymyśliłam, że zrobię sobie monodram.
No bardzo dobrze. No dobrze, to teraz tak, wróćmy jeszcze do tych marzeń. Czy to one są w jakiś sposób zaszeregowane, wybrane, czy to są marzenia, że tak powiem, przypadkowe, gdzie wyłapała się raptem ze swojej pamięci jedno, drugie, trzecie, czwarte, o to jeszcze może, to jeszcze to. Czy one są tak skrupulatnie notowane przez lata i później tego nie zrobiłem, tego nie zrobiłem, tego nie zrobiłem, tego nie zrobiłem?
Nie, to nie tak. To są rzeczy, gdzie ja w pewnym momencie zaczęłam z jakiegoś powodu, nawet był chyba, bo mi się ten monodram gdzieś tam kołatał w głowie od jakiegoś czasu. Te marzenia były takim tematem też w zeszłym roku z grupą warsztatową moją, którą prowadzę. Zrobiłam spektakl pod tytułem Marzenia i to były ich marzenia, ale to też ja już o swoim monodramie myślałam przed tym projektem. I tak zaczęłam pisać, chyba był jakiś konkurs i stwierdziłam, że a to może jeszcze grant dostanę, nie? Nie dostałam, ale zaczęłam pisać i jak zaczęłam pisać, to po prostu mi poszło. Szymon, mój mąż, który pisze dla teatru zawodowo, jak przeczytał ten tekst, stwierdził, że nie miałby takiego tupetu jak ja. Co z tego wyjdzie? Znaczy ja jestem przerażona.
To świntuch.
Nie, no nie, znaczy nie świntuch, jesteśmy różni, tak?
Ale ja ci gratuluję, że w tym momencie nie odpuściłaś, że się nie załamałaś, że nie zaczęłaś biadolić, że mój mąż zawodowiec powiedział, że to może niekoniecznie.
Znaczy nie, on powiedział, że... Znaczy nie, on po prostu powiedział, że nie miałby takiego tupetu jak ja, żeby coś takiego napisać. I on mówi, no ale ty jesteś inna, więc napisałaś, to se rób. Tak, co prawda właśnie jest tak, że ja jesteśmy jeszcze przed premierą, na którą bardzo serdecznie zapraszam. 26 stycznia Teatr Boto. I później również mam nadzieję, że nie stwierdzę po premierze, że tego nie gram już, tylko będę to grała, więc zapraszam serdecznie. Ale ja jestem na etapie takim, że nie mówiąc brzydkimi wyrazami, a na co mi to było? Tak właśnie, bo to jest bardzo osobiste. Nie mam pojęcia, jak mi to wyjdzie, bo jeszcze sobie wymyśliłam, że sama to wyreżyseruję. Tak, więc taka sobie jazda bez trzymanki. Nie wiem, czy sobie robię teraz dobrą reklamę, czy właśnie w drugą stronę.
Bardzo dobrze, no jeżeli bierzesz odpowiedzialność w całości za to, że ty to napisałaś, ty grasz i jak gdyby ty to ustawiasz. No, wpuściłabyś kogoś, kto by patrzył innym okiem i zaraz by miał swoje uwagi, jakieś wtręty i to już by nie było osobiste wtedy.
Znaczy pewnie byłoby inaczej osobiste.
No, tak, to ale już czyjaś osobistość do osobistości twojej by się dołożyła.
Tak, to
dobrze, ale to grasz siebie czy złotą rybkę? Co to za osoba? No bo jako osoba jakaś występujesz, tak? Czy wiele osób, nie wiem.
To jest właśnie zawsze, ja też, bo o tym też jest ten spektakl, bo ten spektakl jest o tym, kim jesteśmy trochę też jako ludzie, tak ja przynajmniej to rozumiem, kim jest aktor i czym jest aktor dla widza i czy to jest aktor, kiedy to, czy ja, bo też po monodramie macierzyńskim mamy problem, gdzie ja wielokrotnie słyszę, a taki fajny ten spektakl, bo ty tak grasz siebie tam. I ja zawsze miałam takie... głęboki oddech i nawet nie tłumaczyłam, bo to nie było sensu, ale mówiłam, że to nie jestem ja, to jest kreacja sceniczna. Ja z wieloma rzeczami tam się zgadzam i oczywiście to jest przeze mnie przepuszczone, pisane dla mnie, takim językiem, który mi bardzo pasuje, ale to nie jestem ja. Tutaj też ja będę Magdaleną Bohan-Jachimek, złotą rybką aktorką, ale która jest na scenie. To jest jedna rzecz, a ja prywatnie to jest druga osoba i to też należy rozdzielić, ale o tym też jest w spektaklu właśnie. Mhm. Gdzie jest to, gdzie właśnie ewentualnie jest to rozróżnienie i na ile aktor nawet pokazując totalnie siebie i totalnie prywatnie, bo ja tam mówię o swoich prywatnych rzeczach, czy emocjach, czy marzeniach, czy problemach, to pytanie, czy to jestem zupełnie ja odsłonięta, czy jednak to jest kreacja, tak? Bo to jest pewnego rodzaju kreacją. Teraz w ogóle generalnie są kreacje, nawet nie aktorzy robią kreacje, bo się kreujemy internetowo na przykład bardzo, tak? Ale pytanie właśnie, to też się pojawia, bo nie ma postaci złotej rybki. Jestem sobie ja, która właśnie mówi, cześć, fajnie, że jesteście, teraz popatrzycie, o czym ja sobie marzyłam przez te lata i jak sobie to spełniam. Jak sobie wymyśliłam, że będę teraz na przykład grała to i to, bo już raczej nie zagram, bo właśnie chyba to się gra, jak się ma 18, a już tak trochę więcej, nie?
Nie wyglądasz na więcej niż 18, prawda?
No tak, oczywiście.
Ofelia moim zdaniem spokojnie jeszcze by.
Nie no, przecież w H-klaty Ofelię grała pani Joanna Krewet-Baka, mając lat skończone bodajże 40, o ile ja dobrze pamiętam.
No, zdaje się, że i Szczepkowska zagrała Julię, mając skończone bardzo 40 lat. W Romeo i Julii Wajda postawił w powszechnym kiedyś taki spektakl, prawda?
No, więc tak, no, był Hamlet grany przez kobietę, tą panią piękną, Boże, ona jest... Tak, Budzisz Szyjanowską, wspaniałą aktorkę. No, tak jakby teatr daje różne możliwości. Ja chyba wprost właśnie też w spektaklu mówię o tym, że właśnie no, każdy sobie radzi z kryzysem wieku średniego, jak sobie radzi. I o tym, że dla mnie kobieta właśnie przed 40 to była kiedyś właśnie stara baba. Przepraszam.
Proszę.
I wiem, i też wiele osób, które jest troszkę starsze ode mnie, naprawdę nawet niewiele mówi, Jezu, weź przestań gadać, tak? To robisz z tego w ogóle problem, no. że...
Ale, to jest z doświadczenia, że mój Boże, 35 lat, jaki on stary.
Tak, ale jest na rzeczy, ja tak jakby, a ja jestem osobą, która jak coś tam mi siedzi, to ja to przerabiam w ten sposób, że nie ukrywam, tylko właśnie ja to muszę przerobić, tak? I dlatego o tym mówię, bo ja myślałam, że mnie walnie, jakbym miałam 30, tam 35. Przekazam luz. A teraz właśnie, nie wiem, czy ta 40 jest taką magiczną i też ile sobie mówi, o
nie,
co ci chodzi
nie,
w ogóle? I podejrzewam, że też mi, znaczy przejdzie i też ja już mam trochę, ja jestem zdziwiona obecnie. Tak?
A czym?
No właśnie tym, że ja mam 38 już.
A, no.
I mam takie, a kiedy to się stało?
No właśnie, kiedy to się stało, tak. Bo to najczęściej pojawia się pytanie z tym upływem czasu, który po prostu już nie ma.
Tak, ale też ten spektakl też jest o tym, że tak jakby pomimo tego, że nie ma wieku, że już dobra, już odpuszczam. Właśnie, żeby tego nie robić, że skoro już mam tyle, to już mi, nie wiem, nie wypada tego zrobić, chociaż mi się zawsze marzyło,
wszystko
tak?
Wypada.
No wiesz, nie, Andrzej, no bądźmy szczerzy, nie dla wszystkich.
Powiedziałaś o Barcelonie. Ja co prawda nie miałem nigdy marzenia, żeby zobaczyć Barcelonę na żywo, ale jak byłem w Barcelonie, to Camp Nou musiałem obejrzeć. I to mi wystarczyło.
Ale i fajnie, że wiesz, że to zrobiłeś. Ja właśnie jakieś tam swoje drobne rzeczy gdzieś tam spełniam i to nie są, tak jak mówię, nie są, chodzi na przykład malowanie. Tak mi się marzyło kiedyś, żeby mam malować i ja w życiu nie będę, nie wiem, malowała jakoś dobrze, ale co nie zmienia faktu, że mogę to robić, bo mi to sprawia przyjemność. Ale tak jak też zaczęłam, bo ja tak od 2 lat gadam z ludźmi o tych marzeniach i to się okazuje, że też w czasie tych rozmów parokrotnie było, że ludzie mieli takie, a w zasadzie, aha, to ja mogę to zrobić, to ja mogę spełnić, bo tak jak mówię, marzenie to jest takie duże słowo, to, tylko nie ma takiego, bo to jest pomiędzy życzeniem a marzeniem, to o czym ja mówię, nie? Że to są takie drobne rzeczy, gdzie moglibyśmy, ale... ale nie robimy, bo już właśnie bez sensu, wiesz, szkoda na to kasy, czasu.
Te marzenia są takie, że innym się wydaje, że to jest okrucieństwo, te nasze marzenia, bo jak ja sobie dla mnie marzeniem kiedyś było, żebym ja tak mógł w czatowni sobie w spokojności cały dzień posiedzieć, czyli wstać o 4 w nocy, iść do czatowni, wyjść o godzinie po 15 i co, mówi mój przyjaciel, mi co, i mój siku do butelki, tak, ja mówię, no wiesz, no niestety, no, jedziesz w czatowni, musisz być cicho, bo oglądasz ptaki, podglądasz, robisz zdjęcia. I mnie się to spełniło. Powiedział, to jest jakiś absurd, to jest paranoja, żeby się tak katować, to jest marzenie.
Ale ja miałam to samo, jak na Syberię jeździłam i zaczęłam opowiadać, że najchętniej to ja bym tam, bo tam dużo opuszczonych, pięknych, drewnianych chat jest, najchętniej to ja bym tam została i to drewno rąbała i paliła i żyła sobie, że na polowania bym nie chodziła, ale ogólnie, żeby tam być, żeby tam zostać, z jedną szczoteczką do zębów i jakąś tam kufajką i w walonkach. No i wszyscy mówią, ale ty to się umartwiasz. No.
Dla każdego coś innego też... Właśnie, ale znaczy rozumiem, bo ja też pewne rzeczy sobie odpuściłam, ale może ten temat tak we mnie krąży, że tak jakby ten czas właśnie leci tak szybko, że tego nie zauważamy nawet i go nie będzie więcej. Jeżeli kiedyś, to teraz.
Tak. Cały czas, codziennie.
Bo już będziemy inni też. Żeby to zrobić, to już nie będziemy my, tylko i ci inni. I oni już nie będą chcieli tego, albo nie będą w stanie, albo coś jednak.
Wiecie, tak. Całe okrucieństwo przez święta, bo są tak szybko po sobie. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wielkanoc. I tak wiesz, od jednego do drugiego.
Ale ciągle, wiecie, bo ciągle jest coś, ciągle jest nim praca, dzieci, robota, projekt, premiera, skończenie. Tu trzeba to, tu trzeba. Jeszcze chałupę. To tylko już zrobimy remont i potem już odłożymy na te wymarzone wakacje, tak? Tylko właśnie no, zawsze będzie coś. Niestety, to trzeba do tego, tak mi się wydaje, niestety żyjemy w takich czasach, że zawsze jest coś i trzeba po prostu sobie powiedzieć, że nie ma bata i chociażby tak, skały, tak? Nie będę mówiła brzydko, to nie wiem, ja robię to w tym roku. Albo na przykład, wiecie, to są takie, w kontekście jeszcze też przy moim macierzyńskim, ona tam jest dużo rozmów takich właśnie z rodzicami, no i też takim śmiesznym marzeniem jest to, żeby zostać sobie samemu w domu na weekend. Nawet nie, żeby wyjechać gdzieś, tylko żeby ta rodzina cała, oni żeby sobie wszyscy pojechali, a ja sobie zostanę i to i mężowie i żony, tak? Na zasadzie, czy tam ojcowie, matki, ja nawet ten dom posprzątam. Tylko wy sobie jedźcie, a ja będę cały dzień, całą noc i cały dzień sama w domu.
Takie dwa piżamkowe dni.
Tak. I to... I wiesz, jak to się doskonale, no x osób doskonale to rozumie i oczywiście to jest też z jednej strony nie wiadomo, co, a z drugiej strony jest coś, no jak tam ktoś ma dzieci na weekend zabrać z domu, żebyś ty sobie siedziała. No.
Trzeba to robić póki można, bo potem jest syndrom opuszczonego gniazda.
No,
bo dzieci dorosną, tak jak moje, wyjdą z domu, no i przyjdą od czasu do czasu na obiad, czy tam, prawda, tak z wizytą, nie? Ale to już nie ma dzieci, bo one już są dorosłe, mają swoje życie. Więc trzeba to robić wtedy, kiedy jest taka potrzeba, że aha, że tu jeszcze można dojrzeć, tu jeszcze sprawdzić, ale faktycznie, jeżeli mąż, czy tam żona, czy odwrotnie mogą zabrać dzieci i gdzieś sobie pojechać na 2 dni. Jakiś survival, wszystko jedno gdzie, czy gdziekolwiek, to takie piżamkowe dni to taki jest oczyszczający czas, taki, ja nie wiem, otwierają się, właściwie wszystko się otwiera w człowieku i to wszystko wychodzi.
I jak człowiek potem tę rodzinę w ogóle wita z radością, nie?
No właśnie, no to jest...
Tak. Ale no bo to jest z korzyścią dla wszystkich.
Znaczy, dopuszczenia.
Ja nie mówię nawet o tych piżamkowych dniach, tylko o zrobieniu. Każdy człowiek powinien od czasu do czasu zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie, tylko i wyłącznie dla swojej radości. Nie dla kasy, nie dla rozwoju zawodowego, nie dla dobra rodziny, tak? Tylko i wyłącznie z czystego karmienia
nie
egoizmu.
Jest to samolubność.
Nie, ale takiego egoizmu, bo egoizm ma u nas złą prasę, że tak powiem. Mhm. Egoizm może być dobry, każdy musi o siebie zadbać, bo to prędzej czy później wychodzi. I ten człowiek, tak mi się wydaje, potem jest fajniejszy dla innych też. Nawet nie tylko dla rodziny, tylko całościowo, bo jest mu po prostu lepiej jako człowiekowi. I jest mniej spięty, tak mnie się
więcej
wydaje.
Może też dać, prawda? Już tak. Nie mówię tylko uśmiechu, spokoju, ale w ogóle coś się w nim pojawia nowego, chociażby jak zacznie malować i to promieniuje.
Tak, i to ja nie też, żeby była jasność, ja nie, absolutnie nie mówię tylko o artystycznych rzeczach, tak? Są osoby, które się spełniają idąc i na przykład łupiąc drewno, albo jadąc właśnie na noc do lasu, żeby albo obserwować ptaki, albo generalnie gotować w kociołku to, co zbiorą w tym lesie. I spoko, cokolwiek, tylko mi chodzi o to, że gdzieś... Mam wrażenie, że duża część osób, bo też nie wszyscy, ale tak się zagubiliśmy w tym, o co nam chodzi. I trochę zagubiliśmy to, co nam sprawia po prostu frajdę. i nie daje nam profitów, bo wszystko teraz, tak jak mówiłam o tym internetowym życiu, że trochę wszystko jest teraz, takie mam wrażenie, może nie wszystko, ale dużo rzeczy jest tak robione po coś. Nie? Po coś w znaczeniu takiego konkretnego jakiegoś, znaczy zysku pod tytułem tu mi ktoś polajkuje, tutaj ktoś mnie poleci, tutaj się pointegruje, to może kogoś poznam i to mi tam zawodowo coś da, że właśnie mało robimy tak z czystej, dziecięcej radości. Tak mnie się wydaje. I ja stwierdziłam, że o, że to zrobię monodram.
Że tak sobie zrobię.
Nie bójmy się marzyć po prostu.
Bo tak jak mówię, że to jest o mnie, ale staram się, żeby, tak ładnie teraz powiem teatralnie, że to jest uniwersalnie o człowieku.
Magdalena Bochan-Jachimek, przypomnij, kiedy premiera?
26 stycznia, Teatr Boto w Sopocie.
Jak niegdyś dana, że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam skłonność do padów, byle spadł deszcz lub grad. Milszy jest mi świat, gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już się zaczyna kropelek sonatinka. Plim, plum, plam, plam, plum, plim. Ach, jak dobrze z nim, gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, chlebce, chłebce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez. To mi chlup, 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 to mi chlap, chlap, chlap. To mi plum, 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 to mi kap, kap, kap. To mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Dla trzewek, zeń groszek, dla marchewek, z jego roz kwitnie wrzos, więc się cieszmy w głos. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już się zaczyna kropelek sonatinka. Plim, plum, plam, plam, plum, plim. Ach, jak dobrze z nim, gdy w schudnej mej izdebce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, chlebce, chłebce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez. To mi chlup, chlup, chlup. To mi chlap, chlap, chlap. To mi plum, plum, plum. To mi kap, kap, kap. To mi wesolutko z deszczykiem moim jest.
Salon artystyczny.
Premiera Złotej Rybki przed 40, przypomnę, 26 stycznia i tego samego dnia w Teatrze Miejskim w Gdyni odbędzie się premierowy spektakl Przygód Remusa według książki Aleksandra Majkowskiego w adaptacji i reżyserii Krzysztofa Babickiego. Muzyka Marek Kuczyński. Będą piosenki. Już możemy posłuchać.
Przypłyńcie tu do mnie ptaki, długą wodną drogą, gdzie żeście podziały naszą królewiankę młodą. Hej wy ptaki, hej wy białe ptaki, hej wy ptaki, białe ptaki w szczerym, czarnym lesie, który z was o królewiance nowinę przyniesie? Hej wy ptaki, hej wy białe ptaki, hej wy ptaki, białe ptaki w szczerym, czarnym lesie, który z was o królewiance nowinę przyniesie? Czy nad dużą wodą szaty swoje pierze, czy jej smok na białym zamku zawarł złote ćwierze? Hej wy ptaki, hej wy białe ptaki, hej wy ptaki, białe ptaki w szczerym, czarnym lesie, który z was o królewiance nowinę przyniesie? Hej wy ptaki, hej wy białe ptaki, hej wy ptaki, białe ptaki w szczerym, czarnym lesie, który z was o królewiance nowinę przyniesie? Hej, 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 hej!
Gościmy w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Do premiery jeszcze trochę czasu zostało, trwają próby. Dyrektor artystyczny teatru i reżyser spektaklu Krzysztof Babicki, witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i część aktorów, znaczy dwójka aktorów z obsady do nas dołączyła, czyli Grzegorz Wolf, dzień dobry.
Dzień dobry.
Remus, tak. I Olga Barbara Długońska, królewianka?
Królewianka, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Oczywiście chodzi o przygody, bo taki tytuł, nie żywot i przygody, a przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego w tłumaczeniu Lecha Bądkowskiego, tym z 64 roku, czyli pierwszym tłumaczeniu na język polski, opowieść o Remusie. Taka trochę bajka kaszubska, ale w tych pochodach cieni to mnie tam jakiś słowacki wręcz pobrzękuje. To bardzo ciekawy tekst, niezwykły zupełnie.
Co w tym tekście pobrzękuje, to jest w ogóle materiał na ileś doktoratu przypuszczalnie na polonistyce, bo tam pobrzękuje bardzo wyspiański, bardzo miciński w wielu momentach i też słowacki, zwłaszcza w tych partiach rymowanych. Natomiast no, fascynacja też Mickiewiczem była ogromna. Przecież Majkowski był na otwarciu pomnika Mickiewicza w Krakowie. Stąd zmiana tytułu. Nie żywot, tylko przygody Remusa, bo książka ogromna, owiana trochę różnymi legendami, bo oczywiście na początku zaznaczę, że gramy to po polsku, nie po kaszubsku. Stąd właśnie mówimy o przekładzie, bo wiele osób pyta, no jak to gracie? No, gramy to w języku ogólnie zrozumiałym dla widzów w Gdyni. Ale uznałem, że przygody Remusa są tytułem bardziej wiarygodnym, bo mówię o tym, co wybraliśmy, bo to wybierać można bardzo wiele rzeczy. Na pewno są przygody i to, co ludyczne w tej powieści, pewnie tych korowodów cieni nie ma tyle, ile by się spodziewał widz, który zna książkę od deski do deski, stąd nie żywot Remusa. No i to jest tak, jak każda adaptacja powieści. To jest potworny ból wyboru i rezygnacji. To jest tak, że wiadomo, że spektakl robimy, my to nazywamy takim brzydkim słowem, ale popularnym ostatnio, familijny, czyli to jest, bo to właściwie jest baśń, a nie bajka, to jest baśń. Bardzo chcemy, żeby widownia składająca się pewnie i z rodziców, z dziadków, nauczycieli czy dzieci mogła sobie po swojemu to oglądać, odczytywać jakieś treści. Ale z drugiej strony też, żeby to miało pewną ramę czasową. No, spektakl będzie trwał około 1,5 godziny, no, ale jak na tak wielką powieść, to wiadomo, że z czegoś trzeba było rezygnować. Ja mam nadzieję, że widzowie, którzy znają powieść, uznają, że to zrezygnowaliśmy z tego, z czego warto było zrezygnować, a widzowie, którzy w ogóle nie mają pojęcia o powieści, uznają, że to nie tylko jest taka jakaś historyjka kaszubska, ale że jest to opowieść o walce dobra ze złem, piękna z brzydotą, charakterów wielkich, z charakterami nikczemnymi. Takie zdanie, które zadaje widowni Remus na końcu, jak długo jeszcze będzie Smętk mieszał w naszych dziejach. Ja myślę, że to jest trochę też takie przełożenie słynnej kwestii z Norwida, z wiersza Tymczasem, czy ojczyzna musi być zawsze tragedią ojczyzny.
To trochę taki też mit kaszubski, ale jednocześnie rzecz o tożsamości. I to właśnie z tym pytaniem, co powiedziałeś Remusa na koniec, ile Smętk będzie jeszcze mieszał, to on tak naprawdę miesza cały czas.
Tak, miesza. Znaczy, nie chcę się odnosić do rzeczywistości, bo wszyscy ją znamy, widzimy. Niemniej jest jako jakimś mechanizmem ciągnącym się właśnie ta kwestia, to zagadnienie, to mieszanie się siły nieczystej, tego mroku, który w nas jest, znaczy wprowadzanie go w tę rzeczywistość i to mieszanie w naszej historii, to jest jakiś rodzaj, nie wiem, tragizmu, czy może tragikomedii, tragifarsy, która się odbywa. Ale to niech sobie inni zadają to pytanie i odpowiadają na to. A to jest o tożsamości, tak. O tej społeczności, która jest bardzo silna. Ja spotkałem się z Kaszubami i byłem taki zaskoczony, przyznam szczerze, bo nie sądziłem, że ta baśń jest tak istotna, tak ważna w życiu Kaszubów, którzy rzeczywiście odnoszą się do swoich korzeni bardzo usilnie, którzy kultywują język, to jest jakiś rodzaj takiego kamienia założycielskiego, jeśli chodzi o nie wiem, o literaturę, o kulturę generalnie tego regionu. To jest bardzo ważne. To nie jest tylko bajka, baśń dla dzieci od do lat, powiedzmy tam 6, 10 czy 12. To jest, tak jak dyrektor powiedział, historia familijna, ale jest to szersze w postrzeganiu, w rozumieniu materii. Jest to rzeczywiście od zera, od 0 do 100, do 120, jak ktoś dożyje. Także jest to bardzo istotna pozycja dla tej ziemi, naszej ziemi, kaszubskiej ziemi. Mówię tak, naszej, pomimo tego, że sam nie jestem Kaszubem, natomiast utożsamiam się bardzo mocno z tą przestrzenią.
Niektórzy nawet uważają, że powinna ona być w kanonie lektur dziecięcych czy młodzieżowych, żeby jednak tu, w tym rejonie, żeby przynajmniej tutaj te dzieci to przeczytały. I właśnie nie tylko Kaszubi, tak? No bo wiadomo, że nie tylko tutaj mieszkają, ale też, tak, ale też ludzie po prostu tutaj mieszkający na tych ziemiach.
Absolutnie tak. Ja dostałam taki właśnie egzemplarz wydany przez Wydawnictwo Morskie w 1964 roku do przeczytania. Lech Bądkowski. W ogóle wszystko to, tak jak wzięłam te kartki. I po raz pierwszy, przyznaję, przeczytałam w całości. Nie mogłam przestać. To jest piękne, a jednocześnie wciągające. On to pisał 20 lat. I zawarł w tym rzeczywiście jakiś ogrom mitów, podtekstów, ale też i nieprawdopodobną dramaturgię, za którą się goni. No i ta cudowna postać, prawda, Remusa, czyli takiego wielkiego, że tak powiem, niekonwencjonalnej urodzie mężczyzny, tak? No bo on taki jest, że mówią, że tam no, kobieta być się może taka, każda by jej nie chciała, ale jakby coś, ze skażoną mową, ale on ma w sobie przecież to srebro, to marzenie, jest Witosławem, tak? Jest kimś, jakąś magiczną postacią, jest wcieleniem kogoś z przeszłości.
Tak, sam dopiero się dowiaduje w pewnym momencie swojego życia, że jest wcieleniem kogoś z przeszłości od Julki, że jest Witosławem, ale też, tak jak mówił Grzegorz, ja jestem też dumny, że mieszkamy tutaj w tym na Kaszubach, że i uważam, że to jest to, co Olga mówiła, że to pewien obowiązek, pewien kanon lektur, pewna wiedza. Ja na polonistyce, pewnie każdy, kto studiował polonistykę w Gdańsku, pamięta, że był przedmiot dialektologia. Ja go nie znosiłem, bo to był dla mnie język obcy. Ja jestem dzieckiem rodziców z Kresów, ale powieść przeczytałem i byłem zachwycony, natomiast nie zdawałem sobie sprawy jeszcze z tego, no, jakie to są trudności adaptacyjne tego, bo to jest, to są, robiłem kilka adaptacji Dostojewskiego w życiu. Łatwiej było niż przy Remusie, naprawdę, bo to jest to, no i tam pada hasło właśnie, jesteś Witosławem, królewianka fałszywa i niefałszywa królewianka. To jest tak trochę jak w życiu, że czasami to, co się wydaje fałszywe, nagle się okazuje czystym złotem i odwrotnie. Bo to też jest opowieść nie tylko o historii tego regionu, to o takiej ludzkiej, no, o ludzkiej, o prawdzie w relacjach małżeńskich, mężczyzny z kobietą, Remus Klementynka, Remus królewianka fałszywa, a kiedy jest prawdziwa. Ja myślę, że jest wiele pytań, I wiele, co mnie fascynuje w tej powieści Majkowskiego, niekonsekwencji. No ale na miłość boską, czy są konsekwencje cały czas Weselu Wyspieńskiego? Prawda? No właśnie. U nas mamy Czernika. Tam jest chochoł, jest taniec finałowy, prawda? Który, i myślę, że nie szukajmy konsekwencji w świecie magicznym, bo jak będą konsekwencje i to, że 2 razy 2 jest 4, to stracimy gdzieś magię.
Królewianka to ta magia, nie wiem, romantyczna dusza, co to jest? Jakiś taki mit, nie?
Pani z jeziora.
Nie, no pani z jeziora nie, no to jest, no to jest taka szubska dusza, która nie może się połączyć z tymi Kaszubami urzeczywistnionymi gdzieś, prawda? Czyli wtedy, kiedy to było pisane, jakby opowiadane o tym, kiedy są zabory, kiedy nie ma tego narodu. Ani polskiego, ani germanizacji, nie ma ani polskiego, ani tym bardziej kaszubskiego. No i stąd to rozdzielenie królewianki od tego zapadłego zamku i to jej dążenie do tego, żeby ona mogła do tego zapadłego zamku, czyli do tych Kaszub, powrócić. I to zadanie przekazuje Remusowi w swoim objawieniu, które on miał wcześniej i nie do końca rozumiał jako dziecko, ale potem wyjaśnia mu się to wszystko w historii jego życia i on rzeczywiście decyduje się wykonać to zadanie, chociaż jest przerażony i nie wie, jak ma to zrobić, skoro jako parobek z taką fizis, z tą skażoną mową, jak on ma to zrobić, zrealizować, dotrzeć do tych Kaszubów, przemierzyć tą kaszubską ziemię, ale mimo wszystko to robi, mimo przeszkód ogromnych.
Niezwykły bohater, bo od dziecka w jakby najniższej pozycji społecznej, prawda, taki parobek do bicia trochę, ale i do pracy, sierota, znajda, a jednocześnie z takim no, nie do opanowania dla niego samego pragnieniem, żeby do tej królewianki, do tego zamku, żeby gdzieś tam dążyć, prawda, ponosi konsekwencje tego, czyli tak od początku nosi w sobie coś, z czego sam nie rozumie, a za czym musi iść, nie ma wyjścia.
Niewątpliwie, to znaczy tylko żeby też była jakby jasność taka, ten parobek i oczywiście jeżeli by traktować to klasowo, to ten najniżej w hierarchii, niemniej nie traktowany przedmiotowo przez tę społeczność, ponieważ budujemy tutaj relacje chyba raczej porządne, solidne, dobre między tymi ludźmi, a nie jakieś takie radykalne, przemocowe i rasistowskie. Natomiast rzeczywiście ta idea to jest coś, czego pewnie to tak jak jest, jak człowiek dorasta, że coś czuje, jak w Matrixie, coś czuje, ale nie wie, co to jest, jak to się nazywa, czy weźmie tę pigułkę czerwoną, czy niebieską. I dokonuje wyboru. Tutaj pan Józef jest taką świadomością, która nagle, tą ludzką świadomością, bo królewianka jest i mitem. Mitem, który jest mniej znany, może troszeczkę bardziej dotknięty, ale jest tajemnicą, której się nie rozumie i się zapewne nigdy nie zrozumie. Teraz tutaj jak gdyby...
Marzenie
o doskonałej kobiecie, tak. Teraz wchodzę tutaj trochę w zabójstwo króla. Tak, tak, ale to jest gdzieś też właśnie ta relacja Remusa z kobietami. To jest rodzaj wielkiego wstydu, wielkiej nieumiejętności pewnie gdzieś tam, relacji z kobietami, a one nagle tutaj w trakcie wyznają mu różne dobre uczucia, a ten facet, jak gdyby ten jego wstyd kompletnie go zamyka. Gdzieś dokonuje jakiegoś wyboru, no takiego donkiszotowskiego. On pędzi, on szuka po szerokim świecie czegoś, jakiejś idei, miłości, a ona często znajduje się bardzo blisko. No ale taki wybór, to gdzieś wynika pewnie z jakichś blokad, wstydów. I można tak to określić, że na to nakłada się jakaś posługa, prawda? Posługa wobec idei, racji wyższej, ważniejszej, jakby też szerszej ku chwale ojczyzny.
Poczucie misji chyba. Nawet jak on idzie z tymi taczkami i ubrany tak jak ubrany i nieobuty, prawda? Od miasta do miasta czy od wsi do wsi nieobuty. Też ludzie się dziwią, prawda? Że on taką kondycję sobie, że tak powiem, wybrał.
Tak. I tak... W powieści jest tak, że śmieją się z niego, ale kiedy zaczyna mówić, kiedy zaczyna przekazywać im te książki, sprzedawać za grosz, wtedy te wszystkie ironiczne komentarze milkną. Jest jak gdyby wielkie zasłuchanie się i szacunek dla tego człowieka, czyli to słowo, które do ludzi dochodzi i ludzie łapią, znajdują wagę, sens odbierania no tego właśnie, słowa.
Żeby z odpustu nie został wyłącznie kac, tylko żeby jeszcze słowo zostało.
Tak, żeby jeszcze coś tam jakieś mądre.
Kaca to ma trąbę.
Ale może nie też potrzeba, się. Ale też może potrzeba właśnie odnajdywania i nie zapadania, nie zakopywania tej narodowej myśli, tych kaszów, prawda? Więc oni jednak mieli potrzebę tego, żeby ktoś przyszedł i im ten kaganek niósł. I dlatego słuchali.
No tak, to jest w ogóle, to jest jak gdyby podstawa w tożsamości. To znaczy, no, nie ma kaszeb bez Polonii, a bez kaszeb Pelści. I gdyby nie to, to byśmy mieszkali tutaj w regionie, w którym pewnie by teraz powstała inicjatywa, która by się nazywała jakiś, nie wiem, no Raś Kaszubski, no, albo gdzieś, a może w ogóle ludzie by tu mówili po niemiecku. Niemniej mówią jednak po polsku, po kaszubsku i moja profesorka od geografii w ogólniaku Gertruda Pośpiech z Pucka, znaczy ona w Pucku mieszkała. Ona mówiła, w czasie wojny jedliśmy brukiew, ale mój ojciec nigdy w życiu nie zgodził się być Niemcem. Tam nie podpisał tej Volkslisty. Absolutnie nie podpisał. My cierpieliśmy biedę, było nam bardzo ciężko, ale ojciec był twardy. I ona tak konkretnie, ta stara kaszubka, która mnie gegry uczyła, tak powiedziała i wielki szacun tym ludziom za taką postawę, bo to jest postawa no, przez pokolenia. To nie jest tam... Druga wojna światowa, to jest pierwsza wojna, to są zabory, to jest pewien przedział historyczny. A gdzie ta historia, kiedy tutaj było państwo pruskie, gdzie jakby to były ziemie lenne Królestwa Polskiego, niemniej z dużym narzutem niemieckim.
No. Większość ich przesła przez armię pruskie przecież w czasie pierwszej wojny i nie tylko.
No, żywioł niemiecki otaczał Kaszubów ze wszystkich stron przez setki lat, a jednak się uchowali, ostali i gdzieś cały czas potrzebowali, dążyli do tej łączności z Rzeczpospolitą, z Polską, z macierzą, nie wiem, jak zwał, tak zwał, nie? Żeby wydobyć ten zapadły zamek, nie? I posadzić na tronie zaklętą królewiankę.
Do tej swojej ziemi, swojego języka, właśnie swojego marzenia. No i zmagali się z tym, z czym my wszyscy się zmagamy, czyli z tymi trzema potworami. Trud, strach i nie warto. Ja myślę, że adaptator, czy autor adaptacji, reżyser i dyrektor teatru zarazem też się zmaga, prawda? Za każdym razem trud, strach i nie warto.
Oczywiście powiem na początku gwoli wyjaśnienia, że na pewno nie skreśliłem ani trudu, ani strachu, ani nie warto, bo bez tego nie ma tej powieści. To są takie bliżej nieokreślone, u nas też jest taka magma, coś, co się sączy wokół Remusa, wokół ludzi, nie warto, a utrudzisz się, prawda?
A zostaw,
a przestrasz się. I to cały
a
czas
nie
gdzieś... Tak, i zresztą zobaczycie Państwo, jak to jest zrobione na scenie. Myślę, że dosyć to... No, są to bardzo ważne postaci w naszym spektaklu, ale zwłaszcza, że tutaj o czym mówimy, że to są dwa pola walki, które prowadzi Remus. To jest ze światem zewnętrznym, mówi tu o żywiole pruskim, niemieckim. Ale też drugie pole walki, bardzo trudne, to każdy z nas w życiu gdzieś tam to też prowadzi taką walkę ze swoim życiem wewnętrznym. I to wszystko, co się lęgnie w głowie, te wszystkie trudne, nie warto. Królewianka to jest coś takiego bardzo jasnego, nawet jak jest fałszywa, królewianka, to on też ją chce jasno widzieć. Potem są te trudy, jest ten straż, który jest nietoperzem. Natomiast to życie wewnętrzne Remusa go też czasami przerasta. I tak samo jak ulega w pewnym momencie przemocy pruskiej, znajduje się w więzieniu, to kilka razy pada jednak pod ciężarem tych swoich lęgnących się w jego głowie widm strachów, ale gdzieś tam cały czas powstaje. I wydaje mi się, że te dwie rzeczywistości są fascynująco łączone przez Majkowskiego. Fascynująco, bo jak powiedziałem wcześniej, one nie mają zasady. One są po prostu tak bardzo płynne i przez to on, jego wysiłek zmagania się, walki z tym jest tym mniej kontrolowany i tym bardziej efektowny literacko i teatralnie, mam nadzieję też.
Właśnie coś mi podpowiedziałeś, muszę coś spróbować. Ja mówię serio, absolutnie. To nie.
Śląsk miał Kuca, który zrobił trylogię śląską, a Kaszubi nie mają swojego reżysera filmowego, który by się odważył
zrobić. Mamy teraz Kamerdynera. No Remusa
no, ale
nie.
Kamerdyner to jest zupełnie co innego. Tam są jakieś tam przebrzmienia z Remusa, na pewno, bo siłą rzeczy muszą być. Ale ja mówię o całym Remusie, którego można by było sfilmować od deski do deski.
Bardzo filmowe jest to, prawda? Scenariusz.
Filmowe niż teatralne,
tak,
oczywiście.
Tak. Aż dziwne, że to nikt tego nie wziął.
Audiobooka tylko po kaszubsku właśnie Remusa gdzieś tam w YouTubie, Radio Kaszebę, coś takiego, no nie wiem, jak ktoś się stworzył, no to jest rzeczywiście, ale to jest audiobook. Natomiast jeżeli chodzi o filmowców, no to póki co z naszej zemle
nie.
No dobrze, ale jakieś obrazki będą. Robert Turło, tak? podjął tak. się tego.
Robert Turuj, bardzo się cieszył. Ja widziałem wiele jego prac. Ostatnio byłem w ogóle poruszony jego pracami wokół Sądu Ostatecznego w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Ostatnio, no to już 2 lata temu, ale to gdzieś 2 lata trwa to moje krążenie wokół Remusa. No i mam nadzieję, no zawsze jest taki moment z projekcjami, to w ostatniej chwili przychodzi, kiedy dekoracja już stanie, bo ekrany muszą być do tego. Ale to jest tak, że są pewne bardzo wyraziste rekwizyty, jak oczywiście złoty miecz, taczka, no kilka innych detali, ale to generalnie wszystko jest w świecie projekcji, to się przenika, zmienia. No tak jak w głowie Remusa, że od dosyć przerażającego ciemnego lasu zimowego czy jesiennego do strumienia, który trzeba przekroczyć, pomóc jeszcze kobiecie, trzeba ją przenieść. No królewianka się nie daje przenieść, więc przy okazji Martę przynosi, bo jak nie ma królewianki, no to jest Marta. No i no te, też tak to jest. No.
I kochająca Marta.
Kochająca i czekająca całe życie, prawda? Mimo że wyszła za mąż, ale czeka i ta ostatnia scena jest bardzo poruszająca Marty z Remusem. Jest to absolutnie materiał na film. Nie wiem, czemu się teraz skojarzyło, bo jeszcze jest inna rzecz, która bardzo by opowiedziała i to nie to, że próbuję tutaj mówić o naszym dramaturgu, o Pawle Chile, który w tej chwili jest w rejonach zupełnie innych, Borcharda i znaczy ich powieści marynistycznej. Natomiast Paweł napisał taką powieść, która według mnie jest gotowym scenariuszem filmowym. Ja tego się nie podejmę robić w teatrze, to jest Śpiewaj ogrody. Przecież to jest po prostu fenomenalny materiał, film o tych ziemiach. Tak. O tych ziemiach w różnych czasach. I to jest po prostu taki Remus dla dorosłych, prawda? No może, no może. Ja też myślę, że dopiero z upływem czasu ludzie na Śląsku, jak wiele pracowałem w Teatrze Śląskim w Katowicach i pamiętam, z jaką estymą mówili aktorzy, pracownicy teatru, zwyczajni, o kucu, że to jednak było takie pokazanie, że taka zwyczajność, wydawało, ktoś by powiedział ironicznie, powszedniość życia, tato, no ale to tworzy życie, no, no nie ozdoby. No, ja to dzisiaj mogę oglądać Sól Ziemi Czarnej czy Perłę w Koronie. I to, no tak, no to nie pomyślałem o tym, że nie mamy kuca tutaj, jeżeli chodzi
do
Kaszubów, tak.
No ale będzie tutaj Remus i tak dla młodego widza jednak przede wszystkim? Czy do kogo to jest adresowane?
Dla familii całej, tak, tak.
Dla młodego ze starych.
No tak, jak przyjdą rodzice, no to zobaczą na przykład, mamy będą patrzyły, jak się facet zmaga, ten Remus, prawda, różnymi pokusami życia z kobietami. Panowie będą się przeglądać, Jezus i królewianka, jest jeszcze takie inne wcielenia ma po prostu ile facet ma, jakie facet ma powodzenie, prawda. Ja mówię o takim trywialnym odbiorze, bardzo dobrym teatralnie. Dzieci się będą bały tych strażków, a ludzie, którzy no, trochę chcą mieć pewnego rodzaju kontakt z historią, pomyślą, chole, to jednak nie było takie łatwe. To, co mówił Grzegorz, że tutaj ostać się, bo tu był ogromny procent zdrady jednak też. O tym też pisze Majkowski. Kto to jest dziedzic, który jest cała scena sprzedaży ziemi. I nagle się kto opiera temu? Sierota, podrzutek, prosty chłop, który ma w sobie taką szlachetność i znowuż tu do Wyspiańskiego uderzę. Co Wyspiański w Weselu pisze, prawda, o chłopach. To nie tylko, że chłop potęgą jest i basta, ale mówię, jak jest nawet Jasiek w Weselu pokazany po prostu. No to jest też jakaś taka siła, która na pewno jak gdyby uczciwość nie jest związana ze statusem społecznym. To trochę jest tak, jest u Wyspiańskiego i jest też tak u Majkowskiego, bo to jest scena przerażająca tej sprzedaży ziemi po prostu. To jest taka trochę scena...
Jak cyrografu podpisania.
Tak. Na przykład takie piękne zdanie mnie zawsze to porusza, jak Remus mówi, że a tam to już nie ma Kaszubów, a Remus mówi, nie, tam jest moja ojczyzna, gdzie są ludzie mojej mowy. To jest przepiękne zdanie. Nawet dla takiego jednego zdania warto zrobić ten tekst.
O przygotowywanym w Teatrze Miejskim w Gdyni spektaklu Przygody Remusa mówili Krzysztof Babicki, Olga Barbara Długońska i Grzegorz Wolf. Andrzej Żak, Iwona Borawska, Stefan Kotyk. Do usłyszenia.
Nie zważaj. Sięgnij wzrokiem ku swej gwieździe i uzbrój serce do wielkiej sprawy. Spójrz, jaki to wspaniały zamek. Spójrz, jaki to wspaniały jest zamek, kiedy mój trzewik postawię na jego stopniach. Znikną głuche bory, a wyrosną chaty szczęśliwych ludzi, którzy jak ich królowie
Panie lud, nieznany światu lud, o którym dzieje przestały pisać. I wstanie lud, nieznany światu lud, a wszyscy dziwić się będą, że nadal żyje.